Dzisiaj, czyli 16 października, przypada Światowy Dzień Żywności. Dzień ten ustanowiła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Jest to dzień obchodzony od 1979 roku w ponad 150 krajach w celu wzmocnienia poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, którego zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie marnowaniu żywności, przypomina przy tej okazji o jadłodzielniach i zachęca do korzystania z nich w całej Polsce. W Unii Europejskiej marnowanych jest co roku nawet 88 milionów ton żywności. To praktycznie 20% rocznej produkcji jedzenia w krajach wspólnoty. Europejscy decydenci planują zmniejszyć te straty o połowę do 2030 roku, a firmy mogą w tym pomóc i poprawić wyniki, jeśli umiejętnie wykorzystają istniejące narzędzia. Polska żywność jest doceniana na świecie za jakość, smak i bezpieczeństwo, co potwierdzają wysokie wskaźniki eksportu i międzynarodowe wyróżnienia. Eksport polskich produktów rolno-spożywczych, takich jak mięso drobiowe, produkty mleczne czy warzywa, stale rośnie. O jakości polskiej żywności porozmawiamy z naszym pierwszym gościem, a jest nim pan doktor nauk medycznych Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Panie inspektorze, w drugiej części audycji będziemy rozmawiali o problemach związanych z marnowaniem jedzenia, ale teraz porozmawiajmy o jakości tego jedzenia. Czy z punktu widzenia inspekcji, którą pan kieruje, ta jakość naszego jedzenia jest dobra i coraz lepsza z każdym rokiem?
Muszę powiedzieć, że jak najbardziej spotykamy się i rozmawiałem przy okazji Światowego Dnia Żywności, którego tegoroczne hasło brzmi ramię w ramię dla lepszej żywności i lepszej przyszłości. I warto tu wspomnieć, że ten dzień nie dotyczy tylko i wyłącznie marnowania żywności, ale tak naprawdę prawa dostępu do żywności dla każdego na całym świecie. I aby tak było, konieczna jest współpraca między ludźmi, krajami, instytucjami, aby budować zrównoważone systemy żywnościowe. A te zrównoważone systemy żywnościowe, ich fundamentem jest bezpieczeństwo i jakość żywności, o której my tutaj konkretnie rozmawiamy. A zatem takie aspekty jak bezpieczeństwo, rzetelne oznakowanie i uczciwe wytwarzanie to są podstawowe elementy, o których musimy rozmawiać. My hasło tegoroczne to jest ramię w ramię i w ramach tego hasła warto, abyśmy uświadomili sobie jako konsumenci, jak ważne są nasze postawy, nasze zachowania i nasze wybory konsumenckie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno naszego, jak również na całym świecie. Tym, na co zwracamy szczególną uwagę i to wynika zarówno z polityk Unii Europejskiej, ale również z krajowych, to jest skracanie łańcucha dostaw, bo bardzo ważne jest dla rolnictwa, dla przetwórstwa, abyśmy korzystali i wykorzystywali w sposób maksymalny te zasoby żywnościowe, te produkty rolno-spożywcze, które powstają w naszym sąsiedztwie blisko nas. Im bliższa droga od pola do konsumenta na nasze stoły, tym jest lepiej dla bezpieczeństwa żywności, bo taka żywność, ona nie wymaga długiego przechowywania, ona nie wymaga stosowania konserwacji, jest narażona na mniejsze ryzyka zanieczyszczeń czy też zepsucia się w transporcie. Także warto szukać takich produktów. I mówiąc o jakości, jednym z elementów jest oznakowanie. Jako konsumenci dobrze, jeżeli wiemy, jak czytać etykiety i zwracamy uwagę na to, co na nich jest napisane. W Polsce mamy kilka oznakowań, które myślę warto polecić. Pierwsze to jest produkt polski. Charakterystyczna biało-czerwona flaga z napisem produkt polski. Możemy ją spotkać na produktach żywnościowych. Oznacza, że taki produkt został wytworzony z polskich surowców. Są wyjątki, ale one dotyczą takich składników, które nie są dostępne w naszym kraju, przypraw. I to oznakowanie, ono jest dobrowolne. My jako Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w swoich kontrolach sprawdzamy, czy produkty w ten sposób oznakowane faktycznie wykorzystały w produkcji te surowce, te składniki, które mogą być wykorzystane, aby oznakować produkt jako produkt polski. Także możemy mieć zaufanie do tego znaku, a kupując takie produkty, Wspieramy lokalną gospodarkę, ale też i dbamy o to bezpieczeństwo żywnościowe, o niemarnowanie żywności, bo to są produkty, które powstają w naszym regionie bądź w naszym kraju.
A ja zajrzałem, panie doktorze, na facebookowy profil Główny Inspektorat IJHARS. No i tam można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Codziennie sięgamy po żywność. To oczywiście banalna, ale jakże prawdziwa prawda. Ufając, że jest dobrej jakości, bezpieczna i zgodna z deklaracjami producenta. Czy wiesz, kto tego pilnuje? Jak wygląda kontrola żywności od kuchni, niekoniecznie w kuchni? Właśnie IJHARS czuwa, aby produkty spożywcze, które trafiają na twój stół, były rzetelnie oznakowane, o czym pan doktor wspomniał, i spełniały wymogi jakościowe. IJHARS to nie tylko kontrole, to konkretna wiedza, ciekawostki, praktyczne porady, które mogą ci się przydać każdego dnia. Proszę powiedzieć, czy państwa kontrole są kontrolami rutynowymi, czy one też mogą wynikać z wniosków konsumentów, podobnie jak inspekcji handlowej?
Szanowni Państwo, my jesteśmy Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nasze kontrole są zarówno planowe w oparciu o analizę ryzyka, ale również są to kontrole doraźne. Także jeżeli konsumenci są zaniepokojeni, obserwujecie Państwo jakieś zachowania na rynku żywności, które budzą wątpliwości, prosimy o ich zgłaszanie, bo naszą misją jest dbanie o wiarygodność polskiej żywności. Ja niejednokrotnie powtarzam moim współpracownikom, ale też deklaruję to publicznie, widzę naszą rolę i taka ona jest jako dostarczyciel wiarygodności, bo polska żywność może święcić sukcesy na rynkach Europy i świata, dlatego że jest dobrej jakości, ale aby tak było, musimy eliminować z rynku tych, którzy próbują iść na skróty. Także tym, co jest naszym elementem naszej działalności, to jest też walka z oszustwami żywnościowymi, z fałszowaniami żywności, ale też ochrona granic, czyli kontrolujemy też żywność importowaną do Unii Europejskiej, importowaną do Polski z krajów trzecich i sprawdzamy, aby ona była odpowiedniej jakości. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Tam są ciekawostki na temat pytania etykiet, na temat oznakowania produktów. Dzisiaj na przykład był finał takiego konkursu Pszczelarz Roku i mieliśmy okazję nagrodzić producentów miodu, pszczelarzy, którzy wkładają całe serce w produkcję swojego miodu. I drodzy Państwo, warto, zaopatrując się w miód, właśnie szukać tych lokalnych producentów. Mamy wtedy gwarancję, że ten produkt, ten miód, to jest owoc pracy pszczoły, która też wniosła bardzo dobry wkład w nasze środowisko, w naszą produkcję rolną, bo gdyby nie pszczoły, to nie byłoby żywności. Zapylacze są podstawą ekosystemu i one wykonują bardzo ważną pracę dla nas wszystkich. Dlatego warto szukać tych produktów lokalnych i miód jest takim przykładem, który właśnie warto kupić od lokalnego producenta, od rolnika gdzieś na bazarku, a najlepiej właśnie konkretnie w pasiece, którą znamy i której ufamy.
Przede mną informacja z Państwa strony, że na przykład w drugim kwartale 2025 roku odbyła się kontrola w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw i ziemniaków i łącznie skontrolowano 10 podmiotów, w tym 3 centra dystrybucji, 7 hurtowni. Nieprawidłowości stwierdzono w 5 podmiotach, to jest 50% skontrolowanych, ale generalnie te nieprawidłowości na szczęście dotyczyły nie tyle samej jakości, co znakowania, no i faktur i dokumentów towarzyszących. Kończąc już naszą rozmowę, panie inspektorze, jest coraz lepiej z naszą żywnością i możemy być spokojni, bo jest ona kontrolowana, nadzorowana.
Warto kupować produkt polski i warto być dumnym z naszej żywności, dlatego że jesteśmy tym, co jemy. Gdziekolwiek nie jedziemy w świat, to smakujemy lokalnych smaków, lokalnych kuchni, a polska kuchnia ma naprawdę wiele do zaoferowania i warto byśmy byli z niej dumni i byli jej rzecznikami wśród naszych znajomych i gości na całym świecie.
Pan doktor nauk medycznych Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Życzę Państwu dobrego wieczoru.
Dobrego wieczoru również, a przy naszym telefonie kolejni goście. Panie Patrycja Zawierska, psychodietetyczka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Anna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
Już 63% Polaków potwierdza, że zdarza się im marnować żywność. I pierwsze pytanie do pani psychodietetyczki.
Tak?
Czy to nie jest tak, że to marnowanie żywności wynika z takiego kompulsywnego, bezmyślnego kupowania, takiego jakiegoś poczucia lęku, że tego zabraknie jedzenia już nie tylko na święta, ale na weekend. Jak czasem patrzę w piątek, w sobotę, ile ludzie nakładają tego jedzenia tak. na te dwa dni, no to po prostu trwoga.
Powiem tak, na pewno jest to po części kwestia tego, co pan poruszył. Natomiast bardzo duży problem też jest w ogóle w tych dzisiejszych kwestiach związanych z konsumpcjonizmem. Więc faktycznie to, że może zabraknąć, to robienie na zapas i później wywalanie dosłownie kilogramów takiej naprawdę żywności, którą jeszcze ktoś mógłby wykorzystać, to obserwuję też na porządku dziennym. Zresztą jak pracuję z pacjentami, czy w związku z kwestiami takimi typowo zmiany nawyków żywieniowych, czy jakichś konkretnych celów sportowych i tak dalej, to bardzo często przewija się to pytanie, jak nie marnować, jak przygotowywać, żeby właśnie tracić mniej czasu, mniej produktów i tak dalej, więc na pewno to jest bardzo aktualny temat.
Najczęściej do kosza trafia pieczywo, 55%, gdy chodzi o Polaków, owoce 46% i warzywa 44%. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, znalazłem taką oto informację, że średnio w krajach afrykańskich marnuje się rocznie 10 kg jedzenia. U nas to idzie w kilkadziesiąt kilogramów, 90, różne są badania, nawet ponad 100 kg na gospodarstwo domowe. No, można powiedzieć, w Afryce w wielu krajach panuje głód, więc jest to zrozumiałe. Ale moje pytanie do pani prezes Joanny Kądziołki jest takie oto. Czy jako kraje bogate, rozwinięte i coraz bardziej rozwijające się, tak jak Polska, jesteśmy skazani na marnowanie żywności, na to, że mamy wszystkiego nadmiar, no i możemy sobie pozwolić na takie szastanie? Czy z tym się udaje walczyć, ograniczać to marnowanie jedzenia?
No myślę sobie, że patrząc na te dane o tym, że 1/3 żywności globalnie jest marnowana, one są zatrważające i z jednej strony rzeczywiście problem jedzenia między innymi w Polsce, czy tak właśnie w krajach rozwiniętych po prostu jest rzeczywiście ogrom tego marnowania. Natomiast myślę sobie, że coraz większa jest świadomość z jednej strony tego, że musimy przestać marnować żywność, bo za tym idzie nie tylko pieniądz, który wyrzucamy do kosza, a to jest bardzo często motywator dla nas, ale także zasoby, woda, energia, która jest do tego wykorzystana. Natomiast myślę sobie, że teraz jest też tak, że te ceny żywności jednak w ostatnich latach dosyć mocno poszły w górę, więc Polacy też zaczęli po prostu zwracać uwagę na to, ile co kosztuje. A docelowo to nie jest kwestia może miesięcy czy kilku lat, ale myślę, że parunastu lat, będziemy mieć sytuację, w której ta żywność może być po prostu mniej dostępna, gdzie pewne gatunki będą po prostu z uwagi na zmiany klimatyczne niedostępne u nas i może się okazać, że rzeczywiście wtedy większą jeszcze uwagę będziemy przykładać do tego, żeby tej żywności nie wyrzucać, bo tak jak powiedziałam, tutaj jest kilka czynników, które mogą na tym zaważyć.
Jest taka zasada 4P, czyli jak nie marnować żywności, planuj, przechowuj we właściwy sposób, przetwarzaj, podziel się. Wracamy do pani Patrycji Zawierskiej, psychodietetyczki. No właśnie, jak z tym naszym planowaniem? Radzi się nam, żeby tworzyć listy zakupów, no i planować posiłki, to znaczy zastanawiać się, jakie dania przygotuję ja czy ktoś inny w danym tygodniu, kupować tylko te składniki, które są ci potrzebne. Czy widzi pani, że pani pacjenci, którzy przychodzą po raz pierwszy, mają z tym problem i dopiero pani otwiera im oczy na to, że można mądrze zaplanować, co się je, kiedy, w jakich ilościach i co się kupuje, zanim się to zje?
Tak, jak najbardziej. I ta zasada 4P, o której pan powiedział, to jest bardzo dobry sposób tak naprawdę, żeby zwrócić uwagę na te kwestie. I to planowanie to jest coś, co leży zazwyczaj na pierwszym planie i, że tak powiem, leży bardzo mocno. Więc faktycznie zwrócenie uwagi na samo to, żeby zrobić listę zakupów, żeby zaplanować posiłki, nie tyle posiłki na cały tydzień, co nawet na jeden dzień, na dwa dni do przodu. Mało tego, to co ja zawsze podpowiadam też moim pacjentom, żeby nie marnować ani czasu, ani produktów, to jest przygotowanie tego samego jadłospisu na przykład na dwa dni. Czyli wtedy powtarzamy sobie dwa dni te same posiłki, albo stosujemy jakieś dania jednogarnkowe i to stosujemy sobie na dwa dni ten sam obiad, więc jakby rozwiązań jest dużo różnych, żeby zaoszczędzić i czas, i produkty. Natomiast to, o czym pan powiedział, lista zakupów, to jest jedno, ale to, co ja też daję często moim pacjentom, to jest ten jadłospis z listą zakupów już skomponowaną na cały tydzień i to też to planowanie jest w stanie ułatwiać. Natomiast mimo wszystko ten dzisiejszy świat i to takie życie w pędzie sprawia, że my nie do końca jesteśmy w stanie nad tym zapanować i myślę, że o to się najbardziej rozchodzi. Więc bardzo fajne są też te inicjatywy, które pan poruszył na końcu, że podziel się i nawet w Szczecinie wiem, że są te inicjatywy jadłodzielnie i tak dalej. To też zyskuje rozgłos. No, mam nadzieję, że coraz bardziej będzie szło to w tą stronę.
No tak, to właśnie podziel się. Rzeczywiście jest w Szczecinie jadłodzielnia, są takie punkty. Szczególnie dużo się mówi, przechodzimy do pani Joanny Kądziołki, prezeski Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, o tych jadłodzielniach przed świętami, czy tuż po świętach, przypominając, że została sałatka czy sernik, no to podziel się z potrzebującymi. Ale wydaje mi się właśnie, że na co dzień jeszcze Polacy nie mają takiego nawyku, nawet przejeżdżam koło takiej jadłodzielni w Szczecinie. Nie ma tam tak za dużo tych różnych artykułów rano, nawet czy po południu, kiedy przejeżdżam, no bo po prostu jednak ludzie nie mają czasu, czy też zapominają o tym w zwykłe dni nieposwiąteczne. Jak to pani prezes widzi?
Ja mieszkam w Krakowie, więc tutaj mamy całkiem sporo tych jadłodzielni, lodówek food sharingowych i ja obserwuję taką sytuację, w której oczywiście najlepiej, żeby ta lodówka była pusta, bo to oznacza, że nie marnujemy żywności, ale myślę sobie, że tak naprawdę na co dzień również w moim mieście mieszkańcy pamiętają o tym, żeby się dzielić, ale też w tych lodówkach food sharingowych coraz częściej pojawiają się produkty spożywcze, które są tam zostawiane przez restauracje, przez cateringi, przez takie mniejsze sklepy, które właściciele po prostu nie chcą marnować żywności i tej żywności po prostu nie przekazują do utylizacji, to jest, co jest bardzo fajnym trendem. Rzeczywiście jest tak, że ten okres świąteczny to jest największa popularność z jednej strony lodówek food sharingowych, z drugiej strony takich grup na Facebooku, gdzie rzeczywiście ludzie dzielą się tym jedzeniem. Natomiast ja z swojej strony bardzo zachęcałabym do tego, aby otwierać kolejne lodówki food sharingowe, być może ze wsparciem miasta, tak żeby tłumaczyć mieszkańcom, że lodówka food sharingowa to nie jest taka przestrzeń tylko i wyłącznie dla osób będących w kryzysie, w potrzebie, bo cały czas jeszcze czasem zdarza mi się to słyszeć, że to tylko właśnie takie osoby mogą korzystać z tych lodówek. Akurat tak się składa, że popularność lodówek rośnie i korzystają i osoby bardziej zamożne, mniej zamożne. Generalnie tutaj chodzi o to, żeby właśnie się nie wstydzić, tylko żeby korzystać. I to, co jest najważniejszą zasadą lodówki food sharingowej, to to, żeby zostawiać w takiej lodówce to, co samemu chciałoby się zjeść. Najczęściej oznaczając na przykład opakowanie czy słoik datą, składem, tak żeby te osoby, które z tego korzystają, rzeczywiście wiedziały, co otrzymują.
Zapytam panią jeszcze o to drugie P w tych czterech P, w tych zasadach. Przechowuj we właściwy sposób. No, jak pani ocenia, Polacy potrafią przechowywać odpowiednio żywność, bo chyba tu jest klucz do tego, żeby ta żywność była bezpieczna i trwała i nadawała się do jedzenia, żeby nie była wyrzucana. I zapominamy też często o sprawdzaniu daty ważności. Coś tam zalega gdzieś w odległym rogu lodówki, się okazuje, że jogurt już jest 2-3 tygodnie po terminie.
Tak, to jest bardzo ważne, bo jednym z tych powodów najczęstszych właśnie marnowania żywności jest na przykład to, że ta żywność się zepsuła. Więc myślę sobie, że warto, jeżeli znajdą Państwo chwilkę, żeby poczytać sobie o właśnie terminie przydatności do spożycia, bo tak naprawdę na wielu opakowaniach znajdziemy datę i ta data właśnie może być rozróżniona jako najlepiej spożyć przed i należy spożyć do. I tak naprawdę to najlepiej spożyć przed dotyczy takich produktów suchych. To może być kasza, mąka, ryż i generalnie, kiedy ta data zostanie przekroczona, to nie musimy się bać i od razu wyrzucać tych produktów do kosza. Oczywiście przy założeniu, że one były dobrze przechowywane we właściwym miejscu. Natomiast należy spożyć do, ono dotyczy bardziej właśnie takich produktów, które mogą się szybciej zepsuć, nabiału mięsa. Natomiast także i tutaj możemy polegać na naszych zmysłach, bo umówmy się, jeżeli mamy w lodówce jogurt, który rzeczywiście stoi tam o dzień czy dwa dni dłużej niż jest to rzeczywiście zapisane na opakowaniu, to zawsze możemy go otworzyć, spojrzeć, powąchać, lekko zdegustować i po prostu upewnić się, czy on się nadaje. Natomiast są takie badania, które mówią o tym, że właśnie te sypkie, suche produkty, czy też puszkowe w puszkach produkty, one mogą wiele lat, jeżeli znowu podkreślam, są właściwie przechowywane, one mogą wiele lat stać i potem rzeczywiście, kiedy je otworzymy, to one się będą nadawać do spożycia. Nawet sama ostatnio testowałam taki zaginiony gdzieś w czasoprzestrzeni makaron, który miał rzeczywiście mocno przekroczony ten termin. No i rzeczywiście on nie odbiegał w żaden sposób od jakości i smaku od tych produktów, które normalnie są na półkach. Więc tutaj ważne jest też to, jeżeli chodzi o tę lodówkę, to nie tylko to, jak robimy zakupy, żeby zwracać na to uwagę, co kupujemy i ile tego kupujemy, ale także, żeby właśnie układać produkty w lodówce w taki sposób, żeby na przykład te, które są, na przykład jakieś otwarte, jogurty, jakieś słoiczki, czy inne produkty w opakowaniach właśnie otwartych, żeby na przykład one były na wysokości naszego wzroku, tak żebyśmy widzieli, że to są właśnie takie rzeczy, które są szybko do zjedzenia. Jeżeli mogę coś dodać, również dzięki spotkaniom w różnych firmach widzimy, że niektóre firmy na przykład wprowadziły u siebie w kuchni, w własnej lodówce taką zasadę, gdzie jest tam na przykład taka półka, która jest przeznaczona właśnie do tego, żeby się dzielić, więc nie trzeba mieć całej lodówki, można mieć półkę, z której się korzysta w firmie i tam rzeczywiście można zostawiać i stamtąd brać takie produkty, które chcemy, żeby ktoś inny po prostu z nich skorzystał.
Dobra idea, bo tutaj u mnie w redakcji to nieraz coś sobie postawię i to po dwóch dniach znika, mimo że chcę to zjeść. No, ale to już trudno, to już na inną rozmowę. To tak, mieliśmy...
Może to jest ta półka właśnie.
Może tak. Taka food sharingowa bez mojej woli, no dobrze. I innych też się skarżył, że coś tam czasem zniknie. Zasada 4P, czyli było planuj, przechowuj we właściwy sposób i także podziel się. To teraz przechodzimy do pani Patrycji Zawierskiej i jeszcze jest przetwarzaj. I tu pytanie do pani jako dietetyka. Wykorzystuj resztki, nie wyrzucaj niezjedzonych resztek, ale wykorzystaj je do przygotowania nowych potraw, na przykład zup, pasztetów. Tak. Rób przetwory z owoców. Można przygotować dżemy i kompoty z warzyw, kiszonki. Wskazane i zdrowe? Bezpieczne?
Tak, jak najbardziej. I te takie sposoby, które stosowały właśnie nasze babcie, wracają teraz do łask, bo my w tym pędzie dzisiejszym właśnie w takim trochę zwariowanym życiu wracamy do tych metod. To, że kiszonki są zdrowe, to bezsprzecznie, bezapelacyjnie i warto, żeby one występowały. Natomiast wiadomo, że tutaj warto też pamiętać, kiedy one były robione i to, co tutaj pani prezes mówiła o tych datach, o tym testowaniu, to jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast w tym wszystkim ważny jest też taki zdrowy rozsądek, no bo propos właśnie tego przygotowania, przetwarzania, no wiadomo, jak zrobimy sobie zupę, ona może być najbardziej wartościowa i tak dalej, no ale bardzo często nie jesteśmy w stanie jej przejeść na raz. A można sobie zrobić właśnie takim prostym patentem, zawykować sobie w mniejsze porcje, w mniejsze słoiki i wyjmować sobie jedną porcję dziennie. Można sobie pomrozić w takich większych pojemniczkach na lód i wtedy mamy takie kostki bulionowe, czy właśnie już bazę pod jakąś zupę, czy pod jakiś sos, więc faktycznie jest jak najbardziej tak. I druga sprawa, to co pan poruszył, właśnie te kwestie, tu zrób zupę, a tu zrób pasztet warzywny. No bardzo wielu moich pacjentów, jak gdzieś zaczynamy te zmiany nawyków żywieniowych, to po prostu te warzywa no, są marnowane, a później faktycznie może się okazać, że w ogóle możemy zrobić zupę krem i sobie wykorzystujemy całość od razu. Możemy zrobić taki pasztet albo jakieś zapiekane inne wariacje, więc faktycznie jest dużo różnych możliwości. Tylko trzeba troszeczkę pokombinować.
No i jeszcze aspekt ekonomiczny, no bo średnio 2000 zł rocznie są wyrzucane przez Polaków do kosza właśnie w związku z marnowaniem żywności. To bardzo przekonujący argument. I na zakończenie jeszcze pytanie o gastronomię. Jak tutaj jest z tym marnowaniem żywności? Ja przypomnę, że 19 lipca 2019 roku weszła ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. No i właśnie, przeciwdziałaniu i od razu pytanie o działanie. Czy to działa, pani prezes Joanna Kądziołka? Czy rzeczywiście widzi pani, że duże podmioty, czy to produkujące żywność, czy też sprzedające żywność, hipermarkety, sklepy wielkopowierzchniowe, jest z tym o wiele lepiej niż było?
Jeżeli chodzi o sklepy, to tutaj ciężko mi powiedzieć. Ja bardziej dostrzegam takie akcje, jak na przykład to, żeby przychodzić do sklepu z własnymi opakowaniami i sklepy rzeczywiście na to pozwalają i do tego zachęcają. Myślę sobie, że jak patrzę na przykład, bo przyznam, że zdarza mi się na przykład zaglądać do koszy, które są wystawiane przez te duże sieci handlowe, to mam wrażenie, że akurat tam się nic nie zmieniło. To są pewnie dane o poziomach wyrzucanej żywności. Moim zdaniem to, co jest ważne, to to, aby tego rodzaju podmioty prowadziły kampanie edukacyjne i to bym powiedziała, że to, co jest obligatoryjne, jest tego troszeczkę za mało w moim odczuciu, takich kampanii na przykład o zero waste i o niemarnowaniu żywności. Więc tutaj widziałabym taką potrzebę tego, żeby rzeczywiście więcej mówić w tej takiej edukacji do konsumentów. To uważam, że to by się rzeczywiście przydało w większym zakresie.
Ja bym tylko pozwoliła sobie dodać, właśnie bardzo się zgadzam z tym, co pani powiedziała, że takie bycie świadomym konsumentem, świadomym pacjentem, to też wymusza pewne działania, pewne zmiany, więc uważam, że ta świadomość to jest jeden z pierwszych elementów, no ale żeby ona postępowała, to właśnie musimy postawić na tą edukację już od najwcześniejszych lat i też to, co zawsze powtarzam moim podopiecznym, czy rodzicom dzieci, czy w ogóle jak całe rodziny do mnie trafiają, że przykład idzie z góry. No i jak będziemy tylko mówić, a nic nie będziemy robić w tym kierunku, to nie zadziała. Więc jakby zacznijmy od nas i właśnie szerzmy tą świadomość, tą edukację i to na pewno będzie szło w dobrym kierunku.
No i właśnie to robiliśmy dzisiejszego wieczoru, a szacuje się, że marnuje się około 10% żywności dostępnej dla konsumentów w Unii Europejskiej. Z drugiej strony 37 milionów osób we wspólnocie nie stać na to, aby co drugi dzień nawet zjeść pełnowartościowy posiłek. Pamiętajmy o tej zasadzie 4P. No i trzymajmy się zdrowo. Za rozmowę dziękuję paniom Patrycji Zawierskiej, psychodietetyczce. Kłaniamy się.
Dziękuję bardzo.
I pani Annie Kądziołce, prezesce Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
No i my dziękujemy za dzisiaj spędzone 2 godziny ze słuchaczami. Mariusz Tałajkowski, Karolina Stefaniak, Paulina Zaręba i Janusz Wilczyński. Udanego wieczoru, dobranoc, do usłyszenia.